Wydarzenia i muzyka.
Coraz ciekawsza robi się sytuacja po prawej stronie sceny politycznej. Według części sondaży dwie konfederacje mają już razem większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, któremu z kolei grozi rozłam z powodu wewnętrznego konfliktu. I między innymi o tym z Konradem Niżnikiem, członkiem Rady Naczelnej Konfederacji Korony Polskiej, porozmawia teraz w Radiu Gdańsk Kuba Kaługa.
Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie słuchaczy.
Trzymacie kciuki za rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jako Konfederacja?
Panie redaktorze, nie zajmujemy się tym zbytnio, bo dla Korony, dla Polski ten konflikt w PiS-ie to kompletnie nic nie zmienia, dlatego mamy z jednej strony frakcję pana premiera Morawieckiego, który według nas nie powinien siedzieć w ławach sejmowych, ale w ławach sądowych, a z drugiej strony mamy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jak sami się przedstawili swego czasu, byli sługami Ukrainy, sługami Izraela, Stanów Zjednoczonych, więc szanowni państwo, nic to nie zmienia, bo to nie jest konflikt, drodzy państwo, o bezpieczeństwo, o suwerenność, o jakieś pryncypia.
To o co jest ten konflikt?
No jest konflikt ewidentnie o władzę w PiS-ie. To jest konflikt o stołki, mówiąc kolokwialnie. I nas to po prostu nie interesuje. Ale jeśli mogę dodać jedno zdanie, jeśli jest szansa, żeby ten układ pomagdalenkowy, a za taki uważamy zarówno partię PiS, jak i partię PO-KO, to chętnie skorzystamy z tego, żeby ten monopol duopartyjności w Polsce zniknął, żeby po prostu teraz doszły partie wolnościowe i partie prawicowe do głosu.
A kto politycznie by najbardziej skorzystał na tym konflikcie Prawa i Sprawiedliwości w pana ocenie, ewentualnym rozłamie?
Ja sądzę, że my byśmy mogli skorzystać zdecydowanie, bo jesteśmy prawdziwą...
Stąd pytam, czy trzymacie kciuki za ten rozłam?
Nie trzymamy kciuków, bo tym się nie zajmujemy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jesteśmy otwarci, naprawdę. Ja myślę, że w tym tygodniu się to już, drodzy państwo,
rozstrzygnie.
Rozstrzygnie.
W czwartek, dokładnie. Prawdopodobnie to może być ten dzień.
Tak, w czwartek.
Przynajmniej tak, zawierzając tak. Tym zapowiedziom, które się pojawiały.
Jeszcze tylko dodam, naprawdę dla nas jest to wybór między dżumą a cholerą, bo jedna i druga strona nam kompletnie nie odpowiada. Jeśli chodzi o PiS, tutaj mówię.
Czym się zajmujecie w Konfederacji Korony Polskiej? Ostatni weekend to spotkanie między innymi z Grzegorzem Braunem w Gdyni. Patrzyłem w program, co ma czekać na tych, którzy przybędą. To były dmuchańce i wata cukrowa, popcorn i grill, kiermasz książek, regionalne wyroby, malowanie buziek, turniej szachowy i podpisywanie gaśnic. A tak na poważnie pytając, czym się zajmujecie?
Nie, na poważnie, panie redaktorze, to było bardzo na poważnie, bo proszę zauważyć, że nie wiem, czy partie polityczne, oprócz nas, mają taką formułę, że przynajmniej w tym okresie letnim, tak, robią tego typu imprezy i to jest, że tak powiem, dla duszy i dla ciała, bo oprócz poważnych rzeczy, bardzo poważnych, jak wystąpienia osób, tak, publicznych, bo przecież był i prezes Grzegorz Braun, i był Sławomir Zawiślak, nasz poseł.
To jeden z posłów koła Konfederacji. Mówię, pan poseł Zawiślak, tak?
Tak, poseł Zawiślak z Konfederacji Korony Polskiej. No to bardzo poważne wystąpienia, już bez żartów żadnych, no ale chcemy, żeby to były pikniki radosne, rodzinne, patriotyczne dla wszystkich, dla małych i dla dużych.
A jak się szykujecie tutaj na gruncie lokalnym do wyborów przyszłorocznych?
No, szykujemy się, tak jak mówi prezes Grzegorz Braun, w momencie, kiedy się kończą jedne wybory, zaczynają się już przygotowania do kolejnych, więc my ciężko pracujemy. Proszę wyobrazić sobie, ja myślę, że nie zdradzę jakiejś większej tajemnicy ze swojego okręgu, kiedy powiem, że tylko po tym weekendzie przybyło nam trzech członków i trzech formalnie zapisanych sympatyków. To jest sześć osób, tylko przez jeden weekend, więc my pracujemy oddolnie. My mamy w każdym powiecie założone koło. Te koła pracują troszkę jakby niezależnie, mają dużo przestrzeni, mają się zajmować sprawami lokalnymi, no i z tych kół będą wyłonieni już niedługo, sądzę, znaczy może niekoniecznie w tym roku, ale będą wyłonieni kandydaci na listy wyborcze.
A kto może być na tych listach wyborczych w okręgu gdańskim, sąsiednim, bo z tego co wiem, zmienił się lider w tym okręgu, był nim pan Michał Welka jeszcze do tego weekendu, ale już nie jest tym liderem. Co się stało?
Ma pan redaktor rację. Sytuacja jest dynamiczna. Komitet polityczny uznał, że na rok przed wyborami dojdzie do tej zmiany i z tego co wiem, szefową została bliska nasza koleżanka, przyjaciółka z Gdyni, Lidia Perek, która jest z nami od samego początku, która ma doświadczenie, która jest mocno zaangażowana i sądzę, że sobie świetnie z tym poradzi.
To w samym Gdańsku brakuje odpowiednich liderów?
Myślę, że nie brakuje.
Ale to skąd jednak, ta zmiana?
Ale myślę, że chodzi, żeby jednak liderami to byli ludzie najlepsi. Stąd decyzja prezydium. Myślę, że to po części nie jest pytanie do mnie, tylko, tylko właśnie do komitetu politycznego, który zdecydował tak, a nie inaczej.
Ale pan Michał Welka pozostaje członkiem Konfederacji Korony Polskiej?
Nie mam tej wiedzy na ten moment. Sprawa zadziała się w ten weekend, więc należałoby pytać pana Michała Welkę. Ja nie miałem z nim kontaktu, przyznam. Byłem zbyt zajęty, mieliśmy dwa duże wydarzenia przez ten weekend, więc już z panem Welką nie rozmawiałem.
Chcę nawiązać do jednej rzeczy, o której pan wspomniał, bo pan wspomniał, mówiąc o Prawie Sprawiedliwości, o kontekście ukrainizacji. A tak przejrzałem pana media społecznościowe i zastanawiam się, z czym wy będziecie szli do tych wyborów i jaki przekaz będziecie konstruować, bo powiedział pan, że się sprawami lokalnymi zajmujecie, ale nie do końca tak jest, bo jak spojrzałem, to pan też dużo o Bielsku-Białej w swoich mediach społecznościowych pisał. I chcę pana zapytać o jedną sprawę. Napisał pan o 57-letnim panu Franciszku, który miał zwrócić uwagę trzem Ukraińcom i zostać się dotkliwie pobitym, trafić do szpitala z tego powodu. Media lokalne zaczęły to sprawdzać. Niczego takiego nie potwierdziły. Nie potwierdziła tego ani policja, ani prokuratura, ani szpital, do którego miał trafić ten mężczyzna. Nawet Kanał Zero o tym napisał. Dlaczego to cały czas jest na pana Facebooku, skoro to nie jest prawdziwa informacja?
Bo nie mam w zwyczaju kasować informacji. Było to zdementowane. Niestety, zostałem również w pewnym sensie zmanipulowany i jedynie mogę z tego miejsca przeprosić słuchaczy i osoby, które no jakby wzięły to na poważnie. Mój bliski współpracownik miał kontakt z tą osobą bezpośrednio. Mam numer telefonu do tej osoby, która mówiła te wszystkie rewelacje. I niestety nie mieliśmy powodu, żeby nie wierzyć. Jak się okazuje, no bo próbujemy sobie to tłumaczyć. Ja wczoraj miałem też bardzo dziwny telefon związany z kwestiami aborcji. I bym to wiązał też z tym, że niestety, albo stety, to jest pewna nauka też dla mnie, że pewne osoby próbują nas zdyskredytować. No i to po części może i nawet się udaje, ale ta lekcja została odrobiona.
A swoich odbiorców na Facebooku też pan przeprosi z tego tu, że wprowadził ich pan w błąd? Bo nie widziałem takiego oświadczenia.
Nie było. Było dementi osoby, która, że tak powiem, mi tą informację dała. Tak? Więc nie mam z tym problemu, żeby kogoś przeprosić. Tak? Ja zupełnie gram w otwarte karty. Dla mnie jest to też sytuacja mało komfortowa, ale umówmy się, będąc no, politykiem, nie tylko są sytuacje komfortowe, ale są też takie, których po prostu byśmy woleli, żeby ich nie
chyba
było.
Chyba tych niekomfortowych w polityce jest nawet więcej.
Może tak.
Jak rozmawiasz o tych polsko-ukraińskich stosunkach, niełatwych na wielu płaszczyznach, a w zasadzie na płaszczyźnie historycznej tak de facto niełatwych, kiedy w obiegu jest właśnie tak dużo manipulacji, tak dużo różnych pomówień, oskarżeń wzajemnych, podszytych często emocjami. Jak o tym rozmawiać, żeby się w to nie wpisywać, nie podkręcać tych emocji,
znaczy, trzeba
bo
się
wie
po
pan,
pierwsze,
że takie wpisy służą podkręcaniu tych emocji i nie przynoszą niczego dobrego.
Po pierwsze, należy opierać się na faktach. A mamy faktów bardzo dużo, tak? Bo ja już nawet nie mówię o kwestiach historycznych, ale choćby te, które dzieją się w Polsce, tak? Jeśli my dopłacamy na przykład do tutaj emerytur osób pochodzących z Ukrainy, kiedy my na przykład wysyłamy, i to jest sprawdzona informacja, profesor Zapałowski, poseł, tak? Jeśli my wysyłamy na Ukrainę ropę i się okazuje, że sprzedajemy ją poniżej 3 zł, to wszystko Polacy widzą i my naprawdę nie musimy mówić o Wołyniu, aczkolwiek powinniśmy, żeby wiedzieć, że Polak niestety w Polsce jest drugiej kategorii. My się z tym, drodzy widzowie, nie zgadzamy.
Minuta nam została dosłownie, ale przecież pan wie doskonale o tym, że obywatele Ukrainy przebywający w Polsce wnoszą do naszego PKB więcej niż kosztują nas wszystkie
świadczenia. No właśnie to jest kłamstwo, bo jeśli się weźmie te wszystkie obciążenia i wszystko to, co my żeśmy, drodzy państwo, przekazali stronie ukraińskiej, to my jesteśmy ciągle z bardzo dużą nadwyżką.
Ale ja nie mówię o tym, co przekazaliśmy, tylko mówię o tym, jakie są bieżące świadczenia i bieżące
wpływy do budżetu. Ale nie wypracowują tyle, ile wydajemy. Tak? Jeśli emeryt po zapłaceniu jednej składki zdrowotnej, ukraiński emeryt może się leczyć na koszt państwa polskiego NFZ-u do końca życia, no to to jednak obciąża nas Polaków. I my, drodzy Państwo, no, chcielibyśmy to zmienić. Chciałbym zaznaczyć, my naprawdę nie jesteśmy Ukrainie ani nic winni, ani Ukraina, drodzy Państwo, nie walczy za nas. No tak nie jest. Więc powinniśmy, jeśli mamy rozmawiać z Ukraińcami, to z pozycji takiej, no, równorzędnego partnera. A ja mam wrażenie, że my ciągle jakby przepraszamy, że żyjemy.
I dajmy to słuchaczom ocenić. Na szczęście Polacy też cały czas mogą się leczyć. Bardzo dziękuję za
spotkanie
i za rozmowę.